Pytałem Michała, jak długo mogę mówić. Powiedział, że tyle, ile chcę, ale on po pół godziny wychodzi. Bardzo serdecznie i ciepło wszystkich was, drodzy, witam. Przepraszam, że trafiłem nie do tych jezuitów, do których trzeba na początku. Bo tak się z księdzem Wojtkiem umawialiśmy, że do jezuitów i pojechałem na Stysia. A że z jezuitami zawsze są kłopoty w kościele, w historii, to wiemy, nie? Słyszeliście taki dowcip, jak archeolodzy odnaleźli naprawdę grób Pana Jezusa. Ten prawdziwy. Odkryli i znaleźli kości. Zrobili badanie DNA i wyszło na 100%, że to jest Pan Jezus i że nie zmartwychwstał. I papież potajemnie wezwał trzech szefów, dominikanów, franciszkanów i jezuitów na tajną naradę i mówi: słuchajcie, co robimy? Franciszkanie mówią: no my to tak się szpitalami zajmujemy, sierocińcami, to ludzie będą do nas przychodzić. Później dominikanie mówią: no my trochę uniwersytety prowadzimy, takie nauczanie, to też jakoś sobie damy radę. A jezuici, generał się tak zamyślił i mówi: a to znaczy, że Pan Jezus naprawdę istniał. To tyle, jeśli chodzi o jezuitów. Zamykamy. Ojca pozdrawiamy. Ja się przyznaję, że też jestem po jezuickiej szkole. Tak, czyli Chrystus istniał. Zapraszam, drodzy, wszystkich na wspaniałą wyprawę. Mamy troszkę chłód na zewnątrz, jesień, a my się przenosimy do ciepłego kraju, na wiosnę, na łagodne wzgórza, pełne zieleni, pełne słoneczka i na dodatek przy studni. Czwarty rozdział Ewangelii Jana, rozmowa Jezusa z Samarytanką. Jesteśmy w Samarii, około 120 km na północ od Jerozolimy. Tam Jezus przez ten teren wędrował za każdym razem, gdy z Galilei przechodził do Judei, do Jerozolimy z okazji świąt pielgrzymich. Żydzi bowiem mieli taki zwyczaj, że 3 razy w ciągu roku wędrowali do Jerozolimy na tak zwane święta pielgrzymie, aby tam w świątyni składać Bogu ofiary. Bardzo wielu spośród Żydów omijało Samarię, bo Samarytanie byli wrogami wobec Żydów. Dlaczego tak się stało, o tym za chwilę. Ale teraz chcielibyśmy, ponieważ ten fragment rozmowy Jezusa z Samarytanką jest bardzo długi, zatrzymajmy się tylko nad króciutkim fragmentem. Od 4 rozdziału, 21 wiersz. Jezus tak mówi do Samarytanki: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, aby prawdziwi czciciele oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Wspomnieliśmy przed chwilą, że te dwie nacje, Żydzi i Samarytanie, byli bardzo wrogo do siebie nastawieni. Dlaczego tak się stało? Dlaczego nawet uczniowie Jezusa bardzo dziwili się, że Jezus rozmawia z Samarytanką? Otóż kiedy przyszedł rok 586 przed Chrystusem, na wschodzie od terenów Palestyny wyrosło bardzo silne mocarstwo, mocarstwo babilońskie. I babiloński król o dziwnym imieniu Nabuchodonozor zorganizował wyprawę wojenną właśnie na tereny żydowskie. Wtedy zburzył świątynię w Jerozolimie i wtedy bardzo wielu Żydów uprowadził do niewoli, którą nazywamy niewolą babilońską. Niemniej jednak ten dramat był powtórzeniem tego, co stało się około 200 lat wcześniej. 200 lat wcześniej, dokładnie w 721 roku przed Chrystusem, nie było jeszcze mocarstwa babilońskiego, ale na tamtych terenach panowała Asyria. Inne wielkie państwo, Asyria. Otóż Asyryjczycy również zorganizowali wyprawę wojenną na tereny żydowskie i między innymi dostali się do Samarii. W Samarii, czyli na tych terenach troszkę na północ od Jerozolimy, mieszkali wtedy Żydzi. Tak jak na całym tym terenie Palestyny, późniejszej Palestyny. Otóż Asyryjczycy bardzo wielu mieszkańców Samarii, Żydów, ale ponieważ mieszkali w Samarii, to nazywano ich Samarytanami, uprowadzili do niewoli asyryjskiej. Były więc dwie niewole. Pierwsza 721, niewola asyryjska i głównie mieszkańców Samarii, Żydów, uprowadzono do niewoli. I później w 586 niewola babilońska, drugą część Żydów z południa, z Jerozolimy, również uprowadzono do niewoli. Ale jak to w historii bywa, upadła Asyria, później upadł Babilon i w końcu w 538 roku na miejsce Babilonu pojawia się kolejne, trzecie mocarstwo, mocarstwo Persów. Król perski o imieniu Cyrus, jak wpisuję w komputer Cyrus, to mi zawsze poprawia Word na Cytrus. Już jest w dwóch książkach, jest król Cytrus. Otóż król perski Cyrus był dosyć tolerancyjny i zezwolił Żydom uprowadzonym do niewoli powrócić do Jerozolimy. Żydzi więc po 538 roku zorganizowali się i z terenów dzisiejszego Camp Babylon w Iraku powrócili do Jerozolimy, zabrali się za odbudowę świątyni. I co się wtedy wydarzyło? Otóż proszę sobie wyobrazić, że Żydzi, którzy wrócili do Jerozolimy, wzięli się za odbudowę świątyni i w tym czasie mieszkańcy Samarii, czyli z północy, ci, którzy pozostali, nie byli uprowadzeni do niewoli, przyszli do Jerozolimy i powiedzieli do tych wracających z niewoli: witamy w domu, cieszymy się, że wróciliście. Pomożemy wam odbudować świątynię. Na co ci wygnańcy, którzy wrócili, mówią tak: nie potrzebujemy waszej pomocy i dziękujemy za współpracę. Nie chcemy was tu widzieć. Wow, zdziwili się mieszkańcy Samarii. A dlaczego? Dlatego, że jak my byliśmy w niewoli, wy mieszkaliście sobie w Samarii i do tych domów, które były opustoszałe z powodu tego, że wcześniej uprowadzono tam niektórych mieszkańców do niewoli, zaczęli napływać poganie, ludność pogańska. Dochodziło do małżeństw mieszanych. Żydzi, którzy mieszkali w Samarii, pobierali się z poganami. I w ten sposób, twierdzili ci, którzy powrócili z wygnania, wy już nie jesteście Żydami, albowiem naszą żydowską czystą krew zmieszaliście z krwią pogan. Jesteście już osobną nacją, spoganieliście i nie chcemy mieć z wami nic wspólnego. I od tego momentu bierze się rzeczywiście taka kość niezgody, a wręcz nienawiści pomiędzy Żydami i Samarytanami. Samarytanie sami siebie uważali za Żydów, natomiast pozostali Żydzi mówili: wy już nie jesteście Żydami, nie chcemy mieć z wami nic wspólnego. Obrażeni Samarytanie powrócili do siebie i na górze Garizim wybudowali swoją własną świątynię, identyczną jak świątynia w Jerozolimie. I o tym właśnie rozmawia Jezus z Samarytanką. Samarytanka mówi mu: nasi ojcowie na tej górze, na górze Garizim, oddawali Bogu cześć, a wy Żydzi mówicie, że w Jerozolimie trzeba oddawać Bogu cześć w świątyni. Oto właśnie kłócili się przez wieki Żydzi z Samarytanami. Wielu spośród Żydów, nawet jak czytamy w Ewangelii, gdy wędrowało z północy, na przykład tam, gdzie mieszkał Jezus w Nazarecie, wędrowali do Jerozolimy, do świątyni, to zamiast przechodzić przez Samarię najkrótszą drogą, szli sobie wybrzeżem Morza Śródziemnego, naddawali kilkadziesiąt kilometrów, żeby tylko nie mieć styczności z Samarytanami. A pamiętamy też taką scenę w Łukaszu, bodajże 10 rozdziale, kiedy to Jezus z uczniami przechodzi przez Samarię, w pewnym miasteczku ich nie przyjęto i wtedy uczniowie ze złoszczeniem mówią: Panie, jak chcesz, to poprosimy, aby ogień spadł z nieba i zniszczył to miasto. Czyli widać, że w czasach Jezusa ta niezgoda pomiędzy tymi dwiema nacjami była bardzo żywa. Dlatego Pan Jezus był troszkę w cudzysłowie łobuzem, bo powiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. postawił za wzór kogoś, kto był absolutnym wrogiem dla Żydów. Oni nawet po tej przypowieści uczony w piśmie rozmawia z Jezusem. Jezus pyta, który z nich okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? A Żydowi, temu uczonemu w piśmie, słowo Samarytanin nie chce nawet przejść przez gardło. I mówi, ten, który mu okazał miłosierdzie. Bo było to prawie jak przekleństwo, słowo Samarytanin. Dlatego Pan Jezus prowokował swoimi przypowieściami. W każdym razie, Samarytanie mieli swoją świątynię na górze Garizim i tam chodziła bohaterka naszego opowiadania, która miała 5 mężów, a ten, z którym teraz żyje, nie jest jej mężem. I tam, jak twierdziła, należy czcić Boga. Natomiast Jezus z uczniami wędrował właśnie do Jerozolimy, gdzie była prawdziwa świątynia, o której mówi Pięcioksiąg, że tam według polecenia Bożego należy świątynię wybudować i tam należy czcić Boga. Żydzi bowiem, w przeciwieństwie do innych nacji, mogli mieć tylko jedną świątynię. Synagogi, które zaczęły później powstawać, absolutnie nie są świątyniami. Tylko w jednym miejscu, właśnie w Jerozolimie, na górze Syjon, mogła być prawnie ustanowiona przez Boga świątynia. Kilka słów na temat świątyni, a właściwie jej architektury. Żydzi chodzili tam, aby spotkać się z Bogiem. Twierdzili bowiem, że jest to jedyne miejsce na ziemi, gdzie człowiek naprawdę może mieć kontakt z Bogiem, gdzie może Boga spotkać. Dzięki. Otóż świątynia była zbudowana bardzo ciekawie, na zasadzie pewnych koncentrycznych kręgów. Taki największy dziedziniec, który okalał świątynię, nazywał się dziedzińcem pogan. I tam mieli wstęp zarówno Żydzi, jak i poganie, którzy przychodzili na przykład do Jerozolimy. Na tym dziedzińcu poganie jednak musieli się zatrzymać. Nie mogli wejść dalej. Drugi dziedziniec, bardziej wewnętrzny, nazywa się dziedziniec kobiet. Tam wchodzili wszyscy Żydzi, mężczyźni i kobiety, ale kobiety tam już musiały się zatrzymać, nie mogły wejść dalej. Tam na przykład uboga wdowa wrzucała do skarbony pieniążki. Nie mogła wejść już dalej do świątyni. Tak przewidywało prawo. Kolejny dziedziniec, jeszcze bardziej wewnętrzny, to dziedziniec mężczyzn albo dziedziniec Izraelitów, tak go nazywano. Tam mogli wchodzić już tylko mężczyźni, Żydzi, aby składać Bogu ofiarę. Co więcej, dalej jeszcze za dziedzińcem Żydów był dziedziniec kapłanów. Na dziedzińcu kapłanów mogli przebywać tylko ci, którzy należeli do pokolenia Lewiego, jednego z 12 pokoleń Izraela. Byli to zarówno kapłani, jak i lewici, czyli kapłani mieli taki wyższy status społeczny, a lewici byli pomocnikami kapłanów. Oni wszyscy mogli przebywać na dziedzińcu kapłanów. I dopiero na tym dziedzińcu kapłanów ustawiono ołtarz ofiarny i tam też był właściwy przybytek, czyli taka budowla, w której znajdowały się dwa pomieszczenia. Taki przedsionek nazywał się miejscem świętym, natomiast bardziej jeszcze wewnętrzna komnata w tym przybytku nazywała się miejscem najświętszym. I tam, jak wierzono, mieszkał Bóg. Był to kawałek nieba na ziemi. Żydzi bowiem wierzyli, że dokładnie w tym miejscu, w miejscu najświętszym, Boża obecność obrała je sobie za mieszkanie i tam Bóg przebywa. To miejsce najświętsze było oddzielone od reszty kompleksu świątynnego zasłoną. Zasłoną, na której przedstawiono niebo. To znaczy pięknie wyhaftowano tam słońce, księżyc, gwiazdy i w ten sposób symbolicznie ukazywano, że za tą zasłoną jest kawałek nieba na ziemi. Tam właśnie mieszka Bóg. Tam tylko jeden, jedyny raz w roku wchodził najwyższy kapłan, arcykapłan, aby dokonać ofiary przebłagania. Było to w Jom Kippur, czyli w Dzień Pojednania, wtedy, kiedy wszyscy Żydzi wędrowali do świątyni i błagali Boga o przebaczenie grzechów. Żydzi mieli bardzo ciekawą koncepcję świątyni. Twierdzili bowiem, że każdy grzech, który popełniamy, zanieczyszcza nie tylko naszą duszę, ale jakby brudzi świątynię, upada na tą świątynię. i twierdzili, jeżeli tych grzechów będzie zbyt dużo, to Bóg po prostu zniknie ze świątyni, wyprowadzi się ze świątyni. Dlatego co roku powtarzano ten rytuał oczyszczenia świątyni, czyli świętowano dzień pojednania, proszono Boga o przebaczenie i tylko najwyższy kapłan jeden raz w roku, dosłownie na kilka, może minut, mógł wejść do miejsca Najświętszego. Inaczej mówiąc, jeśli Żyd chciał mieć kontakt z Panem Bogiem, albo przynajmniej taką subiektywną pewność, że spotyka Boga, to wędrował do świątyni w Jerozolimie i tam ten kontakt miał poprzez kapłanów, którzy zbliżali się do miejsca Najświętszego, a tak naprawdę tylko jeden człowiek raz w roku miał kontakt z Panem Bogiem. Tak wierzyli Żydzi. I o tym właśnie mówi Jezus w rozmowie z Samarytanką. Nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy ani na tej górze Garizim, ani w Jerozolimie w świątyni nie będą oddawać czci Bogu, ale będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Mówi Jezus o tym, że przyjdzie moment, kiedy to nie tylko jeden człowiek będzie miał przez chwilę kontakt z Bogiem, ale każdy na całej ziemi, w każdym momencie swojego życia będzie miał przystęp do Boga. Kiedy ten moment nadchodzi? Moment ten oczywiście nastaje w momencie śmierci Chrystusa. W Ewangelii według świętego Marka w 15 rozdziale czytamy opowieść o tym, w jaki sposób Jezus umiera na krzyżu. Może od 33 wiersza. Marek 15:33. Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. A o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył mu na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Dokonuje się tu największa tajemnica naszego zbawienia. Dokonuje się tu dokładnie to, po co Jezus przyszedł na świat. W chwili, gdy Jezus oddaje ducha, zasłona przybytku rozrywa się na dwoje z góry na dół. Ta zasłona, za którą, jak wierzyli Żydzi, mieszka Bóg. I kto chce mieć dostęp do Boga, to ma pośrednio przez arcykapłana jedynie raz w roku dostęp do Boga, jeżeli jest akurat wtedy w świątyni. W tym momencie, gdy Jezus umiera, zasłona rozrywa się na dwoje i ta Boża obecność rozlewa się jakby na cały świat. Od tego momentu, od chwili przyjścia Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu, gdy zasłona się rozrywa, każdy, kto uwierzy w to, co dokonało się na krzyżu, ma przystęp do Boga. Nie tylko arcykapłan raz w roku. I można tu pokusić się o taką bardzo ciekawą interpretację. Otóż ewangeliści mówią, że gdy Jezus umiera, to we wszystkich Ewangeliach pada to ciekawe sformułowanie: oddał ducha. Co to znaczy, że Jezus oddał ducha? O jakiego ducha chodzi? Według 1 Tesaloniczan 5:23 każdy z nas jako człowiek ma w sobie ducha. Paweł mówi tam tak: sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana. W takiej antropologii biblijnej człowiek składa się, w cudzysłowie, z trzech elementów: duch, dusza i ciało. Można się zastanowić, czym jest duch. Czy duch i dusza to samo, czy nie to samo? Czy można utożsamiać te dwa elementy, czy nie? Jak to jest? Otóż nie można. W Biblii jest może kilka przykładów. Matka Boża, jak się modli. Właśnie, mamy tytuł zaczerpnięty. Ksiądz Wojtek mi właśnie powiedział, jaki jest temat konferencji. wielbi dusza moja Pana, prawda? Zwróćmy uwagę, jak Maryja wielbi Boga. Wielbi dusza moja i raduje się duch mój. Dwie oddzielne rzeczywistości. Duch i dusza. Jezus, gdy umiera na krzyżu, oddaje ducha. Święty Szczepan, szósty rozdział, czy siódmy Dziejów Apostolskich. Gdy umiera, modli się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Nie duszę, ale ducha. Bóg, gdy stwarza człowieka, rodzaju 2,7, tchnął w jego nozdrza tchnienie, czyli ruach, czyli ducha. Tchnął w jego nozdrza ducha życia. Otóż tym, co decyduje o nieśmiertelności człowieka, jest według Biblii duch. Mamy ciało, Bóg daje nam ducha i teraz pokuszę się o taką definicję na własny użytek, która być może dobrze oddaje to, czym według Biblii jest dusza. Powiedziałbym tak, że dusza to sposób przejawiania się ducha w ciele. Nasz duch przejawia się w naszym ludzkim ciele na trzy sposoby. Umysł, uczucia i wola. Czyli władza intelektualna, wolitywna i emocjonalna. Dusza według Biblii to umysł, uczucia i wola. Natomiast tym, co decyduje bezpośrednio o naszej nieśmiertelności, jest duch. W księdze Koheleta bodajże czytamy: wróci się proch do ziemi tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. I teraz uwaga, jak już mamy taką troszeczkę podstawy antropologii biblijnej naświetlone, że w każdym z nas jest duch, dusza i ciało, mówi Jezus do Samarytanki: Bóg jest duchem i potrzeba, aby prawdziwi czciciele oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Otóż każdy z nas, gdy przychodzi na ten świat, rodzi się w takim stanie, który Biblia nazywa stanem duchowej śmierci. Nasz duch, ludzki duch, jest oddzielony od Boga, który również jest duchem. Nazywamy to grzechem pierworodnym. I dlatego Jezus mówi Nikodemowi: potrzeba wam narodzić się z wody i z ducha. Czyli potrzeba, aby Bóg, Duch Święty, wstąpił do waszego ducha. I to dzieje się nam w momencie Chrztu Świętego. Narodzenie z wody i z ducha. W momencie chrztu Bóg, który jest duchem, wstępuje do naszego ducha i w ten sposób grzech pierworodny jest zgładzony. I dlatego też później mówimy w naszej teologii o grzechu śmiertelnym. Grzech śmiertelny dosłownie jest śmiertelny, bo powoduje śmierć naszego ducha. Śmierć w tym sensie, że grzech śmiertelny, świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych ważnej rzeczy, wypędza Ducha Świętego z naszego ducha. A skoro wypędza, to jesteśmy w identycznym stanie, jak wtedy, gdy się rodzimy i mamy grzech pierworodny. Dlatego potrzeba sakramentu pojednania, czyli znowu bezpośredniego zaproszenia Ducha Świętego do naszego ducha. Na tym polega grzech śmiertelny, że znowu jesteśmy w stanie śmierci duchowej. I teraz tak, każdy z nas ma ducha, jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to znaczy, że w naszym duchu mieszka Duch Święty, jesteśmy dziećmi Bożymi, to też Paweł tłumaczy w wielu listach, że otrzymaliście ducha przybrania za synów, o ile tylko wasze ciała są świątynią Ducha Świętego, o ile tylko Duch Boży w was mieszka. Jezus był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Skoro był w pełni człowiekiem, to znaczy, że miał ciało, duszę i ducha. Swojego ludzkiego ducha. Ale ponieważ Jezus nigdy nie popełnił grzechu i nie urodził się z grzechem pierworodnym, to znaczy, że w Jego duchu nieustannie zawsze mieszkał Duch Boży. Mieszkał Bóg. Nie było takiego momentu, w którym w ludzkim duchu Jezusa nie przebywałby Duch Święty. Znakiem tego jest chrzest Jezusa w Jordanie. Gdy Jezus przychodzi do chrztu, Duch Święty niczym gołębica zstępuje na Niego. I jest to znak, że w Jezusie nieustannie cały czas mieszka Duch Święty. Nie dopiero od momentu chrztu, ale od zawsze. Bo Jezus nigdy nie popełnił grzechu i nie miał grzechu pierworodnego. podobnie z Matką Bożą, która była wyjęta spod prawa grzechu pierworodnego. To też jest dosyć ciekawe, bo jest tradycja bardzo mocno ugruntowana, która mówi, że Maryja nie umarła, tylko zasnęła i z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Dlaczego? Dlatego, że nie miała grzechu pierworodnego, nie popełniła grzechu, a święty Paweł w liście do Rzymian stawia taką zasadę: zapłatą za grzech jest śmierć. Skoro Maryja nie popełniła grzechu, to logiczne, że nie umarła, tylko zasnęła i z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Jezus umarł. Dlaczego? Bo wziął na siebie nasze grzechy z powodu naszych grzechów, nie swoich. Ale wróćmy do tego, co się dzieje na krzyżu. Jezus ma w sobie Bożego Ducha. Jego ludzki duch jest w pełni wypełniony Bożym Duchem. I teraz, kiedy ewangeliści mówią tak, że Jezus oddał Ducha, oznacza to, że Jego ludzki duch wypełniony Duchem Świętym uchodzi z Jego ludzkiego ciała. Prawda? A jest to coś niezwykła gra słów w języku greckim. Myślę, że ewangeliści zupełnie świadomie po tę grę słów sięgają, dlatego że w języku greckim słowo duch, pneuma, stąd opony pneumatyczne i młot pneumatyczny, pneuma, duch, oznacza jednocześnie wiatr, wicher. Czyli można by sobie wyobrazić tę scenę tak. Jezus umiera na krzyżu, Jego ludzki duch wypełniony Duchem Świętym, pneuma, przemienia się w wicher, przemienia się w wiatr, który natychmiast wędruje te 300 metrów do świątyni i rozdziera zasłonę przemytku jako wiatr. Czyli ludzki duch Jezusa wypełniony Duchem Świętym otwiera tak jakby podwoje świątyni i uwalnia tą Bożą obecność, która tam mieszka. I od tamtej pory ta Boża obecność rozlewa się na cały świat. Od tamtej chwili każdy, kto uwierzy w to, co dokonało się na krzyżu, może oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Już nie musi wędrować do świątyni. Zresztą Jezus przepowiedział, że niedługo świątynia legnie w gruzach i tak się stało w 70 roku. Od tamtego czasu ta świątynia nie jest odbudowana, bo po prostu nie jest już potrzebna. Spełniła swoją funkcję. Tam Żydzi przez wieki wędrowali, przychodzili, aby się spotkać z Bogiem, ale od śmierci Chrystusa świątynia nie jest już potrzebna, bo każdy ma przystęp do Ojca w duchu i prawdzie. Jest w Starym Testamencie, bardzo często pojawia się taki dramatyczny gest. Mianowicie, gdy ktoś słyszy o śmierci kogoś bliskiego, to autorzy Starego Testamentu mówią: usłyszał, że na przykład ktoś zmarł i rozdarł swoje szaty. Rozdarł swoje szaty. Taki gest rozdarcia szat to gest bólu, gest rozpaczy. Można by, tak twierdzą niektórzy bibliści, interpretować właśnie to rozdarcie zasłony przybytku w takim kluczu. Bóg Ojciec, mieszkający w świątyni, do którego tylko raz w roku na chwilkę wchodzi najwyższy kapłan, widzi, co się dzieje z jego synem na krzyżu. Widzi śmierć własnego syna na krzyżu i w tym geście bólu rozdziera swoje szaty. Czyli zasłona przybytku się rozdziera. I wtedy ta Boża obecność rozlewa się na cały świat. I od tamtej pory każdy, kto uwierzy w Jezusa, może być zbawiony. Od tego momentu każdy z nas może wielbić Boga w duchu i prawdzie. Zgodnie z tematem dzisiejszego wystąpienia. Wielbi dusza moja Pana. Czyli krótko mówiąc, do chwili śmierci Jezusa, aby mieć kontakt z Bogiem, aby naprawdę wielbić Boga, trzeba było wędrować do świątyni, trzeba było bardzo dbać o zachowanie tak zwanej czystości rytualnej. Wystarczyło na przykład, że ktoś dotknął zmarłego albo ktoś nadepnął na grób przypadkiem, prawda? Niektórzy twierdzili, że nawet jak jest... Stąd był zwyczaj bielenia grobów w Jerozolimie i w ogóle w całej Palestynie. Bielenia, żeby były z daleka widoczne, bo jeżeli ktoś przypadkiem nadepnął na grób, zaciągał tak zwaną nieczystość rytualną i przez 14 dni według prawa nie mógł uczestniczyć w kulcie w świątyni. A jeśli akurat przez te 14 dni wypadało święto Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania, to nie mógł iść i wyznać grzechów i prosić Boga o przebaczenie. I dalej żył w swoich grzechach. Także to był bardzo skomplikowany taki system prawny, dbania o czystość rytualną. Natomiast od chwili śmierci Jezusa na krzyżu każdy może otrzymać przebaczenie grzechów, jeśli tylko uwierzy w to, co tam się stało, i każdy może wielbić Boga w duchu i prawdzie. Po to właśnie otrzymujemy Ducha Świętego i na chrzcie, i później za każdym razem, kiedy Go o to prosimy, aby Duch Święty wypełniał naszego ducha i abyśmy mogli Boga po prostu uwielbiać. Ja pamiętam, jak dla mnie było niezwykłym odkryciem to, że kiedy czytałem list do Hebrajczyków, trafiamy tam na taki moment, że Jezus zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. I tak sobie myślę, przyjmuję Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Oddaję Mu swoje życie. On mieszka we mnie, mieszka w moim duchu. I co On tam robi w tym duchu? Nieustannie wstawia się za mną. Nieustannie modli się za mną do Boga. Jezus, który mieszka we mnie, wciąż wstawia się, zawsze żyje, aby się wstawiać za nami, mówi autor listu do Hebrajczyków. I tak naprawdę moment naszej modlitwy, moment naszego wielbienia Boga jest tylko przyłączeniem się do tej wielkiej modlitwy Chrystusa, który nieustannie we mnie modli się do Boga. Wtedy, gdy my decydujemy się modlić, to po prostu przyłączamy się do Jezusa, do Ducha Świętego, który w nas mieszka i który nieustannie wstawia się za nami, nieustannie wielbi Boga w nas. Święty Paweł w jednym ze swoich listów postawił taką dość trudną do realizacji zasadę. Powiedział: nieustannie się módlcie. W jaki sposób nieustannie się modlić? Ojcowie Kościoła próbowali znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jak to uczynić? Jak sprawić, abyś nieustannie się modlić? I ukuli taką modlitwę, którą nazwano modlitwą wszystkich rzeczy. Otóż modlitwa wszystkich rzeczy polega na tym, że każdego ranka po przebudzeniu wzbudzamy w sobie, w swoim sercu taką intencję. Spraw, Panie, aby wszystko, cokolwiek będę dzisiaj czynił, było modlitwą. I moje rozmowy z Bogiem, i moje rozmowy z ludźmi, i moje spotkania, i moja praca, mój odpoczynek, moje myśli, moje słowa. Wszystko to niech będzie modlitwą, niech Tobie przynosi chwałę. I wtedy, gdy codziennie rano wzbudzamy w sobie taką intencję, to właśnie rozpoczynamy modlitwę wszystkich rzeczy. Wtedy zobaczymy, że cały dzień jest jakby uświęcony Bożą obecnością. Dużo łatwiej nam wtedy wędrować myślą do Bogu. Częściej o Nim myślimy, częściej robimy takie różne akty strzeliste w sobie. Łatwiej nam się wtedy modlić i cały dzień przeżywać w Bożej obecności. I może chciałbym jeszcze, już kończąc, wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, którą, myślę, warto praktykować również w naszych wspólnotach, zwłaszcza na spotkaniach modlitewnych, gdy gromadzimy się razem. Często jest tak, i myślę, że doskonale to wiemy i tak to praktykujemy, że na przykład rozpoczynając modlitwę, najpierw staramy się stanąć w obecności Boga, uświadamiamy sobie, że Bóg jest, później Go zapraszamy do tej modlitwy, wołamy o Ducha Świętego, żeby przyszedł, żeby nas w tej modlitwie prowadził i tak dalej. I dopiero po tym, jak już stoimy w obecności Boga, jak już zaprosiliśmy Ducha Świętego, rozpoczynamy taką właściwą modlitwę, w sensie, że jest to albo prośba, albo uwielbienie, albo dziękczynienie skierowane do Boga. Natomiast Jezus w 5 rozdziale Mateusza 23 i 24 mówi o ważnej rzeczy. Jeśli niesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, to zostaw swój dar. Najpierw idź i pojednaj się, a potem wróć i dar swój ofiaruj. Innymi słowy, Jezus wzywa do przebaczenia. Aby nasza modlitwa była skuteczna, aby nasza modlitwa rzeczywiście łączyła nas głęboko w duchu z Bogiem, potrzebny jest krok, który nazywamy przebaczeniem. Ciekawie oddaje to greckie słowo. Greckie słowo przebaczyć, afiemi, przebaczyć, ma też drugie znaczenie, a mianowicie puścić kogoś wolnym, uwolnić kogoś. Czasem tak bywa w naszym życiu, że jeśli ktoś nas skrzywdził, ktoś wyrządził nam zło, ktoś obmówił nas, zranił jakimś słowem, to gdy przychodzi do modlitwy, trudno nam się skoncentrować, trudno nam mówić do Boga, bo ta osoba tkwi w naszym sercu tak jakby ciernie. Człowiek ciągle próbuje się modlić, a nasza myśl ucieka i czuje się pokrzywdzony, czuje się jakoś zraniony. Przebaczyć to uwolnić kogoś, pozwolić mu odejść, czyli jakby wyjąć ten cierń i po prostu pozwolić, żeby ta osoba od nas odeszła, z naszych myśli, z naszego serca. Przebaczenie nie jest uczuciem. Przebaczenie nie jest emocją. Inaczej mówiąc, przebaczyć to nie znaczy polubić kogoś, kto wyrządza mi zło. To jest absurd. Zwłaszcza jeżeli na przykład, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś pracuje w biurze obok kogoś, kto się nie liczy z Bożym prawem zupełnie, kto jest ciągle złośliwy, kto tylko szuka okazji, aby dogryźć, dopiec. Nie można emocjonalnie lubić kogoś takiego. Bo jeśli ktoś tak ma, to do psychiatry. Tak, to się nazywa masochizm. Natomiast Jezus wzywa do przebaczenia. Przebaczyć to znaczy podejmuję decyzję. Chcę przebaczyć aktem woli, czyli chcę przebaczyć oznacza rezygnuję z zemsty, rezygnuję z odwetu. Nie odpłacam złem za zło, które ktoś mi wyrządza, ale raczej modlę się za tą osobę, nie lubiąc jej emocjonalnie, prawda? Rezygnuję z zemsty, z odwetu, czyli przebaczam. I bardzo często bywa tak, że jeśli taką decyzję podejmiemy, to po pewnym czasie nasze uczucia wobec tej osoby się zmienią. Pamiętam, kiedyś czytałem wspomnienia takiej belgijskiej pisarki, Corrie ten Boom, tak się nazywała. W czasie II wojny dostała się do obozu jenieckiego w Niemczech wraz ze swoją siostrą. I tam jej siostra zginęła. Natomiast ją uwolniły wojska amerykańskie. I postanowiła sobie, że nigdy więcej nie wróci do Niemiec, kiedy wracała już do Belgii. Zbyt wielka rana była jej tam zadana. Minęły długie lata, aż jeden z uniwersytetów niemieckich zaprosił ją na wykład. Do Heidelbergu. Długo się wahała, ale w końcu przyjęła zaproszenie i pojechała. Po jej wykładzie podszedł do niej stary już człowiek, mężczyzna. I powiedział, byłem jednym z oprawców w tym obozie, w którym zginęła pani siostra.
Ona go rozpoznała, i stąd właśnie dramat, bo ona zaczęła reagować. Ona nie była w stanie odpowiadać na to, co on mówi.
Czyli zwróćmy uwagę, jak bardzo emocjonalnie krzyczała nie, ale podjęła decyzję o przebaczeniu, podała mu dłoń i wtedy mówi, że ta cała fala nienawiści jakby nagle z niej opadła i poczuła tylko jedno, wielką litość, wielkie współczucie dla tego człowieka, który praktycznie, można powiedzieć, przegrał w pewnym sensie swoje życie, bo musiał żyć ze świadomością, że zabijał innych. Ważna jest kolejność. Podjęła decyzję o przebaczeniu, a dopiero później zaczęły się zmieniać jej uczucia. Dlatego nie trzeba się martwić, jeśli na przykład ktoś nas krzywdzi, chcemy mu przebaczyć, postanawiamy to, a nasze emocje wciąż mówią nie. Bo to jest zupełnie normalna sytuacja. I dobrze jest właśnie rozpoczynać modlitwę, również modlitwę uwielbienia, oprócz tego, że stoimy w Bożej obecności, że przyzywamy Ducha Świętego, również od takiego aktu przebaczenia ludziom, którzy jakoś nas skrzywdzili, wobec nas zawinili, aby w ten sposób uwolnić nasze serce albo pozwolić odejść tym zranieniom. Wtedy Duch Święty, który w nas działa, będzie mógł swobodniej i pełniej nas prowadzić w tej modlitwie. Amen. Dzięki.
To ja jeszcze korzystając z okazji zapytam księdza o księdza Strona internetowego, bo ja kilka razy ostatnio odwiedziłem nawet. Dużo ciekawych rzeczy, między innymi też jakieś nagrania na tej konferencji. Czy ksiądz był duszny i podał adres? Bo może sobie teraz też mógł.
A, to miło. Dzięki za reklamę.
Dobra strona.
Więc ta strona ma taki oto adres www.rosik.archidiecezja.wroc.pl rosik.archidiecezja.wroc.pl. Ale można też wrzucić tylko w Google'ach moje imię i nazwisko i wtedy bardzo szybko się pokaże ta strona. Dzięki za reklamę.
Tak, korzystałem. A czy wiecie, czy jeszcze jakieś pytania? pytania podać, które
no właśnie tak myślałem sobie, żeby ewentualnie na tych grupkach, które teraz będą, pójść troszkę w tym kierunku przebaczenie, a modlitwa, nie? Jak nasze relacje z innymi ludźmi wpływają na naszą modlitwę. Na ile to przebaczenie jest ważne w naszej modlitwie. Może jeszcze, tak mi teraz przychodzi do głowy, w 18 rozdziale u Mateusza od 23 do 35 jest tak przypowieść o nielitościwym dłużniku. Kiedy jednemu słudze darowano olbrzymią sumę pieniędzy, a później on nie był w stanie darować małej kwoty swojemu współsłudze i został za to wtrącony do więzienia. Jezus kończy tę przypowieść takimi słowami: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Można by się zastanowić, czy Pan Bóg rzeczywiście jest tak małostkowy, że nie chce nam przebaczyć, jeśli my mamy kłopoty z przebaczeniem innym. Oczywiście, że nie, że Bóg ma wielkie serce i zawsze jest gotowy nam przebaczyć. Natomiast kłopot jest wtedy, kiedy my, nie przebaczając innym, po prostu zamykamy serce na Boże przebaczenie. Nie jesteśmy w stanie w pełni Bożego przebaczenia przyjąć, Jego miłości. Święta Teresa porównywała to do bardzo prostej sceny. Brała, nie wiem, czy wtedy była kawa, ze świętej Teresy, może była, brała kubek z wodą i mówiła tak: kto chciałby się napić kawy z tego kubka, w którym jest woda, to musi najpierw wylać wodę i dopiero później nalać kawę. I mówi, podobnie jest z naszym sercem. Jeśli chcemy w pełni przyjąć Bożą miłość, Boże przebaczenie, to musimy najpierw opróżnić nasze serce z nieprzebaczenia wobec innych. I dopiero wtedy w pełni będziemy w stanie przyjąć tę miłość, którą Bóg ma ku nam. I dlatego w Los Angeles prowadzono kilka lat temu badania właśnie na temat przebaczenia na Uniwersytecie, na Wydziale Psychologii, i okazuje się, że brak przebaczenia tak naprawdę w żaden sposób nie dotyka tych osób, które nas skrzywdziły. Tylko niszczy nas samych od wewnątrz. Podkopuje najpierw naszą relację z Bogiem, bo właśnie trudniej nam się modlić. Zamyka nas na inne osoby, bo trudniej nam zaufać drugiemu. I taki człowiek staje się po pewnym czasie, jeśli nie umie przebaczyć, zgorzkniały, taki pełen wewnętrznej goryczy. Pozostaje sam, pozostaje bez przyjaciół, bo po prostu nie umie zaufać innym i inni też od niego odchodzą. Dlatego jeśli chcemy w pełni żyć w relacji i z Bogiem, i z ludźmi, to dobra rada – przebaczenie. Dzięki.
Dziękuję bardzo.